Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Papież Franciszek zachęcił wiernych do podejmowania postawy dobrego pasterza, który zna każdą ze swych owiec i żadnej nie wyklucza ze swej nieskończonej miłości. Podczas audiencji generalnej w Watykanie Ojciec Święty mówił w ten sposób o postawie wobec sytuacji osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Franciszek podkreślił, że taka sytuacja jest sprzeczna z chrześcijańskim sakramentem. Ojciec Święty zwrócił też uwagę na sytuację dzieci osób rozwiedzionych, które nadal mają obowiązek wychowywania się do życia w wierze. W tym kontekście papież zachęcił wiernych do autentycznego przyjęcia osób żyjących w tej sytuacji. Jak zaznaczył, nie są one ekskomunikowane i zawsze są częścią Kościoła.
Stąd też powtarzające się wezwanie pasterzy do okazywania otwarcia i do konkretnie gotowości wspólnoty, by ich przyjąć i dodać im otuchy, żeby żyli i coraz bardziej rozwijali swą przynależność do Chrystusa i do Kościoła przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, uczestnictwo w liturgii, chrześcijańskie wychowanie dzieci, miłosierdzie, posługę ubogim, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju.
Na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków, zgromadzonych w auli Pawła VI.
Do il benvenuto ai pellegrini polacchi qui presenti. In modo particolare saluto.
Witam obecnych tu polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam siostry ze zgromadzenia Świętej Elżbiety i wszystkie osoby konsekrowane, które wykorzystują czas z wakacji na rekolekcje i ćwiczenia duchowe, usiłując pogłębić swoje więzi z Chrystusem i zaangażowanie we wspólnocie Kościoła. Jednoczę się z wami w modlitwie, prosząc Boga o dary Ducha Świętego, niezbędne do wypełnienia misji powierzonej wam wraz z zakonnym charyzmatem. Niech wszystkim wam Bóg błogosławi.
Audiencja generalna w środę była pierwszą po wakacyjnej przerwie i powrocie papieża z podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy może mieć problem z funkcjonowaniem. Powód? Jego poprzednik Bronisław Komorowski zostawił jej niemal pustą kasę. Z informacji jednego z dzienników wynika, że zwiększenie wydatków kancelarii prezydenta nastąpiło po przegranych przez Bronisława Komorowskiego wyborach. Na takie działanie pozwoliła między innymi zmiana regulaminu organizacyjnego kancelarii, którą wprowadzono tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. Sama kwota przeznaczona na pensje w czerwcu w stosunku do maja wzrosła z 2,5 do 3 milionów złotych, czyli o 20%. Niemal w całości wydano już fundusz na świadczenia socjalne. Poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski mówi, że jest to niesławny dowód na to, że prezydent Bronisław Komorowski nie pogodził się z porażką.
Ja to traktuję w kategoriach bardzo, delikatnie mówiąc, niedobrego, nieeleganckiego, psującego też państwo, bo przecież te decyzje pochodzą od głowy państwa. Zachowania. To jest próba wprowadzenia destrukcji, paraliżu w urzędowaniu nowego prezydenta. To jest próba związania mu rąk w jego decyzjach personalnych, a przede wszystkim w tym, aby mogła w sposób niezakłócony nowa kancelaria z nowymi osobami funkcjonować. No cóż, spodziewać się po człowieku, który wiemy, jak obejmował urząd, w jakich warunkach obejmował urząd, jak się zachowywał wtedy, kiedy wszyscy jeszcze bardzo cierpieli po katastrofie smoleńskiej. Więc jaki początek, taki koniec. Ale ja mam wielką nadzieję, że pan prezydent Duda i ci ludzie, którzy będą z nim współpracować, opanują tą sytuację.
Według informacji dziennika Kancelaria Prezydenta w czasie kampanii wyborczej wydała 604 tysiące złotych na usługi doradcze. To prawie 6 razy więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas wydano 111 tysięcy złotych. Z kolei portal bezkompromisowo.pl opublikował zestawienie umów podpisanych przez pracowników kancelarii od 1 stycznia bieżącego roku. Horrendalne sumy były przeznaczane na podróże, gadżety, a nawet filiżanki. Kancelaria wydała także 28,5 tysiąca złotych na wykonanie projektów graficznych w ramach serii upominków prezydenckich z motywem wiewiórki. Środa była ostatnim dniem urzędowania prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pożegnał się on z wojskiem, a we wtorek wygłosił w telewizji orędzie do narodu. W czwartek odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy. W telewizyjnym wystąpieniu ustępujący prezydent powiedział między innymi, że w czasie ostatnich 5 lat starał się iść drogą zgody, dialogu i kompromisu. Wyrażał satysfakcję, że jego prezydentura kończy się podpisaniem ustawy o przywróceniu dialogu społecznego. Poseł PiSu Janusz Śniadek, były szef Solidarności, mówi, że przywoływanie tej ustawy w wystąpieniu brzmi jak ironia.
Bo jedyną jego zasługą, jeśli chodzi o tą ustawę, to jest fakt, że przez załamanie się dialogu społecznego w Polsce w ogóle doprowadzono partnerów społecznych do takiej determinacji, że przygotowali projekt nowej instytucji, którą ten rząd praktycznie bez zmian ustawę przeprowadził, a prezydent podpisał. Na szczęście inicjacja tej Rady Dialogu będzie już wykonywana przez nowego prezydenta Andrzeja Dudę, co rokuje na to, że ten dialog społeczny zrujnowany przez Platformę Obywatelską i pana prezydenta zostanie wskrzeszony.
Prezydenturę aktywną w czasie kampanii zapowiadał natomiast Andrzej Duda. W rozmowie z Polską Agencją Prasową podtrzymał zobowiązanie, że ustąpi z urzędu, jeśli w pierwszym roku urzędowania nie złoży projektów dotyczących wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku.
Absolutnie podtrzymuję, bo to są rzeczywiście dla mnie dwie kwestie całkowicie priorytetowe. Kwestia obniżenia wieku emerytalnego i kwestia kwoty wolnej od podatku, czyli de facto doprowadzenia do sytuacji, w której najmniej zarabiający, w której otrzymujący najniższe świadczenia nie będą płacili podatku w ogóle. Dzisiaj ta kwota wolna jest cały czas jeszcze na śmiesznym poziomie, który jest w ogóle niewspółmierny choćby do minimum egzystencji, bo jest niższa niż minimum egzystencji. Trzeba ją zdecydowanie podnieść. Nie chcę teraz określić terminu, w którym szczegółowo te projekty ustaw zostaną złożone, bo nad tym będzie trwała praca z ekspertami, ale chciałbym, żeby to było jak najszybciej i liczę na to, że tak będzie.
Prezydent elekt Andrzej Duda skierował w środę także list do czytelników Gazety Wyborczej. Zwrócił się między innymi z prośbą o pomoc w osłabieniu podziałów w polskiej wspólnocie. W czwartek odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. jest niezgodna z polskim prawem, alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W środę w Sejmie przedstawiciele rządu podejmowali kwestie sprzedaży spółki i niebezpieczeństw dla państwa polskiego, które mogą z niej wyniknąć. Na pytania posłów odpowiadała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Powiedziała, że obowiązki wynikające z obronności państwa, między innymi w zakresie militaryzacji, planowania operacyjnego, szkolenia, zaspokojania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej oraz wojsk sojuszniczych, programowania obronnego nie zostały zdjęte ze spółki niezależnie od tego, czy zostanie sprzedana, czy też nie. PKP i Zagraniczny Fundusz CVC sfinalizowały w lipcu proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka S.A. i podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji. Posłowie opozycji mieli jednak poważne wątpliwości co do legalności takich działań, mówi poseł Krzysztof Tchórzewski.
Ta spółka znalazła się na liście ministra obrony narodowej jako ważna w zakresie spraw zarówno gospodarczych, jak i obronnych. PKP Energetyki nie można sprzedać. Więc ta sprzedaż jest z ewidentnym złamaniem prawa. To jest umowa wstępna i dopóki nie zatwierdzi jej walne zgromadzenie, czyli pani minister infrastruktury i rozwoju, dopóty ta umowa jest tylko wstępna i jest nieważna. Dwa, że na pewno po analizie tych przepisów prawnych wynika jednoznacznie, że sprzedaż PKP Energetyki łamie zapisy ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP.
Spółka PKP Energetyka powstała w 2001 roku i posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Dostarcza energię elektryczną m.in. dla PKP Intercity i PKP Cargo. Zajmuje się także sprzedażą paliwa do przewoźników kolejowych. Około 70% sprzedawanej przez nią energii trafia do klientów niekolejowych. Rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym w obecnym kształcie likwiduje Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, alarmuje poseł Józefa Hrynkiewicz. We wtorek rządowym projektem zajmowała się Sejmowa Komisja Zdrowia. Dzięki ustawie mają zostać skoordynowane działania na rzecz zdrowia publicznego prowadzone m.in. przez administrację rządową i samorządową. Pierwszy taki program ma objąć lata 2016-20. Jednak posłowie opozycji wskazywali na liczne wady projektu, m.in. dotyczące stabilnych źródeł finansowania. Wątpliwości dotyczyły także sposobu zdefiniowania zdrowia publicznego. Największe zastrzeżenia wzbudził artykuł 20 rządowego projektu. Jak wskazuje poseł Józefa Hrynkiewicz, wprost prowadzi on do likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a na to nie może być zgody.
Dlatego, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest niezwykle ważnym programem, bardzo dobrze opracowany. I mimo to, że nie ma tam środków, były bardzo skromne środki, ostatnio ich w ogóle nie było, to jest realizowany wielkim wysiłkiem środowiska, przede wszystkim psychiatrów, terapeutów, psychologów. Tworzy się sieć takich poradni, sieć takich ośrodków terapeutycznych. Naprawdę, to jest po prostu coś zupełnie zdumiewające. Nagle okazuje się, że taka ustawa, która miała być wielkim osiągnięciem Platformy Obywatelskiej, jest po prostu koszmarnym bublem. W dodatku upośledza i tak najbardziej upośledzoną sferę medycyny, jaką jest psychiatria.
Na realizację programu w 2016 roku z budżetu państwa ma być przeznaczone blisko 140 milionów złotych. To mniej niż pierwotnie zakładano. Poprzednia wersja projektu z początku czerwca bieżącego roku zakładała, że będzie to 274 miliony 800 tysięcy złotych. Amerykańska organizacja Center for Medical Progress ujawniła wstrząsające nagranie demaskujące handel organami abortowanych dzieci. To już kolejne nagranie ujawniające ten proceder. O sprawie napisał nasz dziennik. Tym razem film nagrano w czasie oceny organów martwego dziecka zabitego w 11 tygodniu i w 6 dniu rozwoju płodowego. Widać, jak technicy laboratoryjni, a także lekarz oceniają narządy dziecka. Pokazywane są one klientowi, a następnie szukane są dobre, nietknięte próbki tkanki. Nagranie dokumentuje działania, które podejmuje organizacja Planned Parenthood, promujące prawa kobiet do tzw. aborcji, mówi Agnieszka Kocimska, koordynator warszawskiej komórki Fundacji Pro Prawo do Życia.
Trudno spodziewać się, aby organizacja, która tak naprawdę zarabia na zabijaniu niewinnych dzieci, miała jakieś opory przed wykorzystywaniem ciał tych dzieci, czy też fragmentów tych ciał, organów i jeszcze w dodatkowy inny sposób nadal na to zarabiają. To jest trudno, aby ktoś, kto zabija człowieka, miał potem jakieś opory przed, żeby ciało tego człowieka w jakiś sposób zbezcześcić czy wykorzystać.
Amerykańscy konserwatyści domagali się wstrzymania dotacji z budżetu państwa dla organizacji promującej prawa kobiet do tak zwanej aborcji Planned Parenthood. Senat jednak był przeciwny wstrzymaniu dotacji. Republikanie zapowiedzieli wcześniej, że jeśli nie uda się ustawą doprowadzić do obcięcia dotacji dla Planned Parenthood, to zablokują przyjęcie całego budżetu. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.